Chcemy się teraz skoncentrować na Bożym Słowie. Wiecie, gdyby Bóg nie przemówił do nas przez swoje Słowo, nic byśmy nie rozumieli z tego, po co tutaj jesteśmy. Czy jest jakieś życie po śmierci, czy nie. Stalibyśmy, patrzylibyśmy, jak jeden za drugim umieramy i nie mielibyśmy żadnej nadziei. Ale Bóg żyje i Bóg postanowił się objawić. I między innymi objawił się w cudowny sposób, dając nam Biblię, dając nam Słowo. I kiedy czytasz Biblię, kiedy czytasz to Słowo, kiedy je czytasz z właściwym nastawieniem, masz świadomość, że nie mógł tego człowiek napisać. Jest absolutnie niemożliwe. I wiecie, z Biblią walczyło wiele pokoleń, wielu ludzi. Ale ona ciągle trwa. Jest najbardziej wydawaną na świecie księgą. W milionach, dziesiątkach milionów egzemplarzy. I wszystkie inne rzeczy, które próbowały podważyć wiarygodność Biblii, już są bardzo często nieaktualne, a ta księga ciągle trwa. I ma się dobrze. Bo Bóg powiedział, że wszystkie rzeczy przeminą, ale Jego Słowo będzie trwało na wieki. I przyjdzie czas, że życie każdego człowieka i każdy człowiek będzie do miary tego słowa przyrównany. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie będzie człowiek mógł uciec, jeżeli nawet dzisiaj ucieka od tego słowa, to kiedy stanie przed Chrystusem, stanie przed Słowem, bo On był wcielonym Słowem. Stanie i będzie przyrównany do Słowa. Jezus mówi: ja nie przyszedłem sądzić świata, ale zbawić świat. Ale też powiedział, że wszyscy będą osądzeni przez Słowo, które On zwiastował. Słowo, które zostało zapisane. Ale słuchajcie, to Słowo, które bierzemy do ręki, czytamy, ono nam nie mówi: będziesz potępiony, chociaż też to mówi. Będziesz potępiony, kiedy odrzucisz Chrystusa, kiedy nie uwierzysz Słowu. Ale przede wszystkim jest to Słowo, które daje nadzieję, daje życie i które mówi: jest dla ciebie możliwość, abyś osiągnął życie wieczne. W jaki sposób? Przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez porzucenie grzechu w swoim życiu i zwróceniem się całym sercem do Jezusa Chrystusa. I mówimy na temat modlitwy pańskiej. Modlitwy bardzo znanej w naszym społeczeństwie. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, bo nowe pokolenia coraz bardziej odwracają się od Boga, od Bożego Słowa, od Kościoła w ogóle, obojętnie jakiego. Ale może modliłeś się tą modlitwą nieraz, ale ta modlitwa tak naprawdę nic dla ciebie nie znaczy. A może modlisz się tą modlitwą, ale kompletnie nie myślisz nad tym, co to słowo mówi. Ja wam mówiłem, że potrafiłem się modlić w kilka sekund, tą modlitwę zmówić, a myślami błądziłem już w tym samym czasie, w ciągu tych kilkunastu sekund po całym świecie. Aż do momentu, kiedy się szczerze nawróciłem do Boga. I kiedy studiujemy tą modlitwę, bo uczniowie zobaczyli, że Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów modlitwy i oni, uczniowie przyszli, apostołowie do Pana Jezusa mówią: naucz nas się modlić. I wtedy on powiedział, wypowiedział słowa tej modlitwy, którą jeszcze wielu, wielu zna na pamięć. A gdy się modlicie, mówcie. To jest ważne, mówcie. Nie milczcie, ale mówcie. Wypowiadajcie słowa modlitwy waszymi ustami. Nie tylko w sercu, w myślach, ale wypowiadajcie, gdyż jest moc w tym, co wypowiadają nasze usta. Karmimy się, nasz duch, nasz umysł karmi się tym, co wypowiadają nasze usta. Kiedy wypowiadamy słowa wiary, nadziei, miłości, tym karmi się nasz duch. Kiedy wypowiadamy słowa niewiary, zwątpienia i zniechęcenia, tym karmi się nasz duch. A więc umówcie. I mówiliśmy, że mamy prawo, kiedy upamiętaliśmy się, odwróciliśmy się od grzechu, kiedy doświadczyliśmy Bożego przebaczenia, kiedy sam osobiście odebrałeś od Pana przebaczenie, możesz mówić do Niego: Ojcze, tatusiu. Jezus mówi, tak się módlcie, Ojcze nasz, później święć się imię Twoje. A więc mówiliśmy, jak bardzo ważnym jest poznać imiona Boże, które są objawione w tej księdze, w Piśmie Świętym, żebyś mógł się modlić modlitwą pańską w sposób najpełniejszy, jak tylko można. Święć się imię Twoje. Czyli niech będzie uświęcone, uwielbione imię Pana, Pana Jezusa Chrystusa i imię Boga Wszechmogącego. I później przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. I później mówiliśmy, że Jezus mówi, módlcie się o rzeczy potrzebne, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ostatnio mówiliśmy, odpuść nam nasze winy. I tak to wyszło, że podzieliliśmy to na dwie części. Pierwsze, odpuść nam, bo taka jest kolejność, odpuść nam nasze winy. I mówiliśmy, jak bardzo ważne jest, żeby człowiek badał swoje życie, swoje serce, przyrównywał je do tego lustra Bożego Słowa, bo jesteśmy tak czasami ślepi, że rzeczy ewidentnie widocznych czasami nie dostrzegamy. A więc mamy patrzeć do Bożego Słowa. Co Bóg nazywa grzechem, to jest grzechem. I my też powinniśmy to uznać za grzech, a nie próbować usprawiedliwiać. A więc tak jak Dawid modlił się w psalmie 139, badaj mnie Boże, doświadcz mojego serca, czy nie kroczę drogą zagłady. Słuchajcie, jeżeli ten mąż Boży modlił się o coś takiego, czy nie kroczę drogą zagłady, to było jego troską o samego siebie. Panie, badaj mnie, sprawdzaj mnie, niech Twój Święty Duch i Twoje Słowo przemawia do mnie, czy czasami nie ma we mnie czegoś, co Tobie się nie podoba, co by zagrodziło mi drogę do Twojej obecności w wieczności. Badaj mnie, Boże. Wiecie, kiedy człowiek... Kto modli się taką modlitwą? Boże, badaj mnie. Tylko taki człowiek, który ma pragnienie przebywania z Bogiem, który doświadcza coś z tej Bożego dotknięcia i jemu zależy i on zrobi wszystko, aby nie utracić tej społeczności z Bogiem. To nie jest człowiek, który mówi, a ja tam nie wiem, co tam jest po śmierci. To nie jest człowiek, a ja tam będę sobie żył jak chcę, a może Pan Bóg okaże mi... Nie, on wie, że człowiek, jeśli chce się podobać Bogu, musi tak żyć, jak mówi Jego święte słowo i on drży, aby tego nie utracić. Dlatego odpuść mi. My mamy tą tendencję, że widzimy grzechy innych, ale nie dostrzegamy swoich. Zawsze dla nas ktoś inny jest jeszcze gorszy i próbujemy tym się podnieść. Ale w oczach Boga to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli z grzechem nie rozprawię się w moim życiu i nie pozwolę Bogu rozprawić się z grzechem w moim życiu, czeka mnie śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. Ale wiecie, że mamy Zbawiciela. Cudownego Zbawiciela. Potężnego Zbawiciela, który jest w stanie to, czego my nie jesteśmy w stanie uczynić, wyrwać nas z tych sideł i mocy grzechu i uczynić nas wolnymi. I dać nam moc i siłę do nowego życia. Dlatego odpuść mi. A później mówiliśmy o tym ostatnio, w niedzielę, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Inaczej mówiąc, to jest niebezpieczna modlitwa, ta modlitwa pańska. W ogóle modlitwa jest niebezpieczna. Bo wiecie, kiedy zbliżasz się do Boga, bo modlitwa jest zbliżaniem się do Boga i pozwoleniem Bogu mówić do nas. A wtedy Bóg pokaże ci na rzeczy. Takie, które czasami chciałbyś, żeby ci nie pokazywał. Bo są dla ciebie czymś umiłowanym, a Bóg tego nienawidzi. I Bóg mówi, nie ma tutaj żadnej tolerancji. Musisz to usunąć ze swojego życia. Jak? Poprzez wyznanie, poprzez prośbę o łaskę i o moc, porzucenie wszelkiego grzechu, który Bogu się nie podoba. Modlitwa jest niebezpieczna, bo mamy się modlić, odpuść naszym winowajcom, odpuść mnie tak jak ja odpuszczam naszym winowajcom. Czyli niejako określasz limit Bożego przebaczenia dla samego siebie. Jak go określasz? Poprzez przebaczenie dla innych. Tak jak ja przebaczam, Ojcze, tak Ty mi przebacz. Tak jak jaką miarą ja mierzę innych i odnoszę do innych, taką mnie potraktuj. Pamiętacie tego, który był winien 10 tysięcy talentów? Słowo Boże mówi, dobrze by to było przeliczyć te 340 ton w złocie, bo to tyle wychodzi, 10 tysięcy talentów, 340 ton w złocie lub w srebrze. Dobrze by to było dzisiaj przeliczyć. Złoto dzisiaj jest w cenie. Ile by to było milionów dolarów, a może miliardów? A ten był winien tylko 100 denarów. On nie był w stanie przebaczyć. Co tam to mówi? To nam mówi, że Bóg darował nam wszystko, darował nam życie, a my nie jesteśmy w stanie darować tej odrobiny zniewagi czasami, którą inni wobec nas stosują. Powiesz, ale ty nie wiesz, jak zostałem znieważony. I pamiętacie, mówiliśmy o tym obozie nad rzeką Kwai w czasie II wojny światowej. Jest wiele, wiele innych przypadków, gdzie chrześcijanie, dzieci Boże musieli uporać się z tym ciężarem zranienia i kiedy decydowali się przebaczyć, doświadczali Bożej łaski, uwolnienia w swoim duchu, zwycięstwa. I diabeł nie mógł ich wiązać przez to zgorzknienie, zranienie i nieprzebaczenie. A teraz idziemy dalej. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Mamy się modlić. Słuchajcie, to nie jest tak, że ty i ja mamy nic nie robić w tym kierunku, aby być zachowani od pokuszenia i od mocy diabła. Ale Jezus mówi, nie, właśnie jako moje dzieci chcę, żebyście się modlili także w tej sprawie, abyście wymodlili dla siebie zwycięstwo w chwili próby, zwycięstwo w chwili pokuszenia, abyście wymodlili ochronę przed złym. I nie mam na myśli, mówiąc złym, w sensie jakichś złych rzeczy, ale mam na myśli tego, który nazwany jest w Piśmie Świętym złym, samego szatana, diabła, który robi wszystko, kusi, zwodzi ludzi. Dlatego Pismo nazywa go przez małe b Bogiem tego świata, upadłej ludzkości. I on robi wszystko i w różnoraki sposób sprawuje swoją władzę i kontrolę nad ludźmi. Bardzo często ludzie nawet nie zdają sobie, w ogóle jako ludzie pogrążeni w grzechu, nie zdajemy sobie sprawy, że on kontroluje życie człowieka. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, mamy świadomość tego, kim jest Jezus i kim jest przeciwnik, kim jest szatan. Bo słowo szatan znaczy nic innego jak przeciwnik. Słowo diabeł, to imię diabeł, diabolos, nic innego nie oznacza jak oszczerca, oskarżyciel. I on we dnie i w nocy oskarża nas, on jest znawcą prawa. W tym znaczeniu, że on doskonale wie, że zapłatą za grzech jest śmierć i wie, że jeżeli coś jest złego, będzie oskarżał nas, staje przed Bogiem i oskarża nas w naszych sumieniach. A Bóg chce, żebyśmy byli wolni od wszelkich oskarżeń, obmyci krwią Chrystusa, oczyszczeni w naszych sercach od złego sumienia, od wyrzutów sumienia, to znaczy być wykupionym i zbawionym, kiedy swoje życie i serce oddajemy Bogu, stajemy się zupełnie nowym stworzeniem. A tylko to może dokonać moc Boża. A więc, kiedy się modlicie, pamiętacie modlitwę Jabesa z Księgi Kronik? On się modli w pewnym momencie i nie tylko mi pobłogosław, ale wybaw mnie, zachowaj mnie od złego. Skąd on to wiedział? I to samo znajdujemy ponad 1000 lat w modlitwie pańskiej. Może nie do końca ponad 1000. W każdym razie wiele setek lat upłynęło, kiedy Jezus mówi, gdy się modlicie, módlcie się także o to. Pamiętacie apostoła Piotra? Jeszcze za nim upadł, wydając Jezusa na, wypierając się go, zapierając się go, że go nie zna. On się wręcz zaklinał, że go nie zna. Kiedy Jezus mówi o swojej śmierci, Piotr mówi, ja życie za ciebie położę. A Pan Jezus mówi, Piotrze, tej nocy jeszcze, zanim kur dwakroć zapieje, ty trzykroć się mnie zaprzesz. Mówi, Panie, ja życie za ciebie oddam. Ale wiecie, jak to się stało? Ale co Jezus zrobił? Jezus modlił się dużo wcześniej o Piotra i jemu to powiedział. Piotrze, ja modliłem się za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A więc gdy się modlisz wstając, kiedy oddajesz Bogu chwałę, kiedy czcisz Jego święte imię, kiedy modlisz się o różne potrzeby, kiedy wyznajesz swoje grzechy i też przebaczasz innym, jest, przychodzi czas, aby modlić się, Boże, daj mi wybawienie od złego. Nie dopuść do mnie pokuszenia, którego bym nie mógł przejść. Zachowaj mnie w godzinę próby. Bóg dał nam obietnicę. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w wierszu 13 jest napisane, że Bóg nie da pokuszenia ponad nasze siły. A więc z pewnością możesz być pewny, że nie przyjdzie na twoje życie pokuszenie, wyzwanie, które by przekraczało możliwości twoje i moje, aby powiedzieć grzechowi i pokuszeniu nie. No to dlaczego upadamy? Dlatego, że nie czuwamy. Dlatego, że nie mówimy nie. Dlatego, że stanowczo nie stoimy po stronie Boga, tylko lubimy pewne rzeczy, które Bogu się nie podobają i popełniamy te grzechy. Problem nie jest w obietnicy, problem jest w nas. Bo Bóg dał tobie i mnie obietnicę, że nie da pokuszenia. I to jest to samo słowo, które jest użyte w modlitwie pańskiej. Nie wódź nas, albo nie dopuszczaj na mnie, na nas pokuszenia. To słowo oznacza i próbę, doświadczenie, jak i kuszenie. Ma dwa znaczenia. Doświadczenia próby i kuszenia. Nie dozwalaj, nie dopuść. Moi drodzy, my wiemy z Bożego Słowa, że Bóg nigdy nikogo nie kusi. Jakub o tym pisze. Że Bóg nigdy nikogo nie kusi. List Jakuba, pierwszy rozdział od 13 do 17 wiersza. A więc i można by to było bardziej oddać, nie dopuszczaj na mnie, nie pozwalaj, bo Bóg nie prowadzi nikogo do i nikogo nie kusi, prawda? Ale zbaw mnie od złego. Dwie rzeczy, pokuszenie, próba. Zachowaj mnie w próbie, zachowaj mnie w pokuszeniu, kiedy przyjdzie na mnie. I druga rzecz, zachowaj mnie od złego. Dwie rzeczy. Zachowaj mnie od wpływu, od podstępu samego szatana, który, jak wiecie, apostoł Piotr pisze, że on krąży wokół życia człowieka i szuka, kogo mógłby pochłonąć. On nie krąży wokół niewierzących, niezbawionych, nieodrodzonych, bo oni już do niego należą. Oni żyją tak, jak on chce. Oni żyją w grzechu i się nie przejmują. Ale kiedy tylko decydujesz się iść za Jezusem i żyć czystym, świętym życiem, kiedy oddajesz Jezusowi życie, on zaczyna krążyć wokół nas, aby nas z powrotem sprowadzić na tą szeroką drogę, o której nauczał Jezus. Aby nas odwieść od Boga. Odprowadzić nas od Boga. Tak więc Bóg nikogo nie kusi, bo jest czysty i święty. Sam Bóg nie jest kuszony. Nie można go skusić. Jest tak święty i tak czysty i tak daleki od wszelkiej nieprawości i grzechu. A więc kiedy modlicie się, Panie, nie dopuść na mnie pokuszenia, doświadczenia, które by przekraczało moje siły. Panie, dotrzymaj swojej obietnicy. Ty ją dałeś, ja stoję na gruncie Twojego słowa i Ty mi obiecujesz, że ja będę miał moc, aby dać odpór wszelkiej pokusie, wszelkiemu doświadczeniu. Moi drodzy, pokusa ma to do siebie, że jest czasami tak zawolała, Okej. Ma to do siebie, że na początku jakby nie dostrzegamy pułapki. To jest taka zasadzka ukryta, jeżeli to jest pokusa. Dzisiaj przygotowałem też jeszcze inne rozmyślanie i studium, ale także mam je wymienione tutaj. Kiedy patrzysz, w jaki sposób Dawid upadł w 2 Samuelowej w 11 rozdziale od 1 do 5, czasami nam się wydaje, że nic nie robienie nie jest czymś złym. Kiedy ludzie nie pracują, nic nie robią, są gnuśni, wydaje im się, że oni są bezpieczni. Ale tak nie jest. Tam jest napisane, że Dawid postanowił tym razem nie udawać się na wojnę, jak to było w zwyczaju, kiedy inni udawali się na wojnę, tylko postanowił sobie odpocząć i zostać w domu. Dzisiaj młodzież to nazywa luzik. Taki luzik. Ale czyż my nie mamy takich luzików? Tak, chodzimy. Ja nie mam nic przeciwko wypoczynkowi oczywiście, tylko my musimy zawsze być czujni. I Dawid sobie zrobił taki luzik. Sobie chodził po domu, nic nie miał do roboty, poszedł sobie na balkon, znowu do domu, coś wypił, zrobił sobie kawę. No i nagle wyszedł na balkon i zobaczył kobietę. Bardzo, tam jest napisane, wielkiej urody. Kąpała się. Wiecie, co on powinien zrobić? Nie wódź mnie na pokuszenie. Gdyby rano się modlił, a później czuwał. Ale nie wiem, on był na takim luzie, że kiedy ją zobaczył, to już powinien taki mieć sygnał alarmowy. Dawidzie, nie patrz. Odwróć głowę. I najlepiej uciekaj do pokoju. I zajmij się czymś zupełnie innym. Ale tam czytacie w tych 4 wierszach, jak on brnie dalej, jak baran na rzeź. Mówi, muszę się dowiedzieć, kim ona jest. Nic się jeszcze nie dzieje. Ale strasznie jestem ciekaw, kto to jest. No i zadzwonił i dowiedział się. Znowu dwa dzwonki się odzywają, a on dalej brnie. Jakby nikt, przecież ja nic nie zamierzam. Ja nie wiem, czy on nie zamierza. Ja myślę, że już mu się tam gotowała ta krew. A później kazał ją sprowadzić. On mówi, tak, zjemy coś wspólnie. Porozmawiam z nią. Wiecie, tam było więcej dzwonków. On się dowiedział, że ona jest zamężna. A wiecie, co Salomon mówi w przypowieściach? W 7 rozdziale i w 3 rozdziale, że kto zadaje się z zamężną, brnie prosto do grobu, na śmierć. Biblia to nazywa wyraźnie cudzołóst. Na śmierć. I on brnie. Dlaczego? Bo może się nie modlił. Dlaczego? Bo pozwolił sobie na coś, na co nie powinien sobie pozwolić. Na brak czujności, na pewien luz, na pewne rozluźnienie. I wydawało się, że, wiecie, czasami nam się tak wydaje, osiągnąłem wielkie duchowe zwycięstwo. To w tym momencie naprawdę uważaj. Bądź czujny. Bo nawet się nie obejrzysz, diabeł ruszy, uderzy. Bo jesteś rozluźniony, bo ci się wydaje, że teraz to już cię nic nie pokona. Teraz to ty już oprzesz się wszelkiej pokusie. Nie, Jezus mówi, módlcie się zawsze, módlcie się codziennie. Pamiętajcie, módlcie się też o siebie, o swoje życie, o ochronę dla samych siebie, abyście nie wpadli w pokuszenie, abyście byli zachowani od złego. Słuchajcie, modlitwa jest niezwykle ważna. To nie jest strata czasu. Modlitwa jest czymś kluczowym w naszej relacji z Bogiem. To nie jest tylko mówienie do Boga, ale to jest też czas słuchania tego, co Bóg mówi do mnie przez swoje słowo, do mojego ducha, do mojego serca. I cudowną rzeczą jest, kiedy się modlisz i słyszysz Boga. Prawda? Kiedy się modlisz i Bóg przez swoje słowo bardzo mocno przemawia do ciebie. Albo kiedy się modlisz i w swoim duchu odbierasz, że On mówi do ciebie, że On cię podnosi, rozradowuje twoje serce, że On cię błogosławi. I to wszystko może człowiek odczuwać, bo Bóg jest żywym Bogiem. Nie modlisz się do kogoś martwego, do idei, ale modlimy się do żywego Boga. Dawid o tym zapomniał. Zapomniał, aby modlić się o samego siebie. I skończyło się tak, jak się skończyło. I o mało nie skończyło się utratą w ogóle Bożej łaski. I wiecie, że Słowo Boże nam mówi, że on był kompletnie nieświadomy swojego grzechu. Jak można być nieświadomym? Do tej pory tego nie rozumiem. Próbuję to rozgryźć. Ale jedno możesz być pewny. Grzech nas zaślepia. Otępia nasze myślenie. I zawsze, kiedy robimy złe rzeczy, widzimy innych, którzy robią złe rzeczy, ale swoich nie dostrzegamy. Zawsze inni są gorsi niż ja, ale ty tak samo brniesz w grzechu, w złych rzeczach, ale wydaje ci się, że jesteś dobry. Dawid właśnie to przeżywał. Dopiero prorok chyba po pół roku musiał przyjść. Nie wiem, jak długo to trwało. Trochę to trwało. Bo przecież dziecko się urodziło. Z cudzołóstwa. To musiało trwać. Dopiero prorok mu uświadomił: Dawidzie, jesteś w bardzo złym miejscu. Jeszcze moment. Ale Dawid zrobił to, czego często nie robią ludzie. Nie zapierał się. Nie usprawiedliwiał. Nie mówił, że inni są gorsi. Ale Dawid upadł na kolana i wołał do Boga we dnie i w nocy. To nie była taka, wiecie, modlitwa: no przebacz mi, Panie Boże, i poszedł sobie na kawę. On walczył o życie. Przeczytajcie Psalm 32, Psalm 51. On walczy o życie. Nie odbieraj mi Twego Ducha Świętego. On płacze, on nie może spać, on woła: zmiłuj się, Boże, nade mną. I to trwa nie chwilę, to trwa może dzień, może noc, może kolejną noc. On woła: Boże, zmiłuj się nade mną. I Bóg okazuje mu łaskę. I przebaczony mu jest ten grzech. Ale konsekwencje Dawid ponosił do końca życia tego grzechu. Już nigdy nie miał pokoju we własnym domu. Jego własne dzieci wystąpiły przeciwko niemu. Była ciągle wojna, była zdrada, były nieprzyjemności. Wiele, wiele musiał wycierpać, dlatego że grzech zawsze powoduje konsekwencje. A więc kiedy się modlisz, módl się. Od czego człowiek jest kuszony? Na pewno od diabła. Nawet diabeł ośmielił się przyjść do Pana Jezusa, kiedy był na tej ziemi. I pamiętacie, kiedy Jezus był w poście 40 dni i nocy, nie jadł i nie pił, przystąpił do Niego diabeł, aby Go, to samo słowo, kusić. Inaczej mówiąc, było to kuszenie i też poddanie próbie. Tak jak pierwszy człowiek, Adam, został poddany próbie, był kuszony i poddany próbie. Tak samo drugi człowiek, ostatni Adam, jak nazywa go list do Rzymian, list do Koryntian, jest kuszony, jest poddany próbie. Co zrobi? Wiecie, że wszyscy jesteśmy poddani próbie. Kiedy decydujesz się iść za Jezusem, kiedy decydujesz się iść Bożą drogą, nie tylko będziemy atakowani przez diabła, ale Bóg czasami dopuści, abyśmy byli atakowani, bo jesteśmy poddani próbie. Czy naprawdę zależy nam na Bogu, czy nie? Czy naprawdę chcemy tego życia z Bogiem, czy nie? Czy naprawdę chcemy być tam, w Bożym Królestwie, czy nie? Ale też Bóg poddaje nas próbie, aby nasza wiara była wzmocniona, abyśmy się okazali, czy też nabrali coraz większej duchowej siły, aby wobec większych pokuszeń dać wyraźnie odpowiedź. Nie. To jest takie ćwiczenie, tyle że duchowe. Tu bierzesz odważniki po 5 kilo, a później bierzesz po 10 kilo, a później bierzesz już więcej, prawda? Ale to stopniowo. Tak samo jest, Bóg nas ćwiczy. Poddaje nas próbie. Po co? Bo Bóg wie, jak zły jest ten świat, jak groźny jest przeciwnik, jak wielkie wyzwania może czekają na nas i musi nas wzmocnić. Tylko jest jeden sposób. Próba. Pokuszenie. Abyśmy się nauczyli mówić nie dla grzechu. Abyśmy znosili coraz większą presję i obciążenia i mówili nie dla grzechu. Halleluja. Nie jest to ponad nasze siły. Za każdym razem On dokładnie określa, jakiej wagi to pokuszenie ma być, nie przekraczające naszej możliwości. Jesteś w stanie, jestem w stanie powiedzieć grzechowi nie. Amen, bracia i siostry? Jesteś w stanie. Bóg dał taką obietnicę. Bóg daje takie zapewnienie. I też mówi, módlcie się, abyście byli zachowani. Kuszeni jesteśmy przez świat. Czyli przez cały ten system wartości, jaki jest wśród ludzi. Wiecie, jaki to jest system? Kali ukraść to nie jest grzech, ale Kalemu ukraść to jest grzech. Ja mogę kraść, ja mogę bluźnić, ja mogę przeklinać, to nie jest grzech. A chcę ci powiedzieć, w oczach Bożych to wszystko jest grzech. Wszelkie przekleństwo, wszelka kradzież, wszelkie kłamstwo, wszelkie cudzołóstwo nawet w myślach jest grzech. I jeżeli dalej tak będziemy żyć, zginiemy. Dlatego Bóg mówi, kiedy się modlicie, wołajcie. Ratuj mnie, zachowaj mnie, ocal mnie, daj wyjście z tej sytuacji i pokuszenia. Czasami jedynym wyjściem dla nas jest uciec od tej sytuacji, która jest niebezpieczna dla nas. Dawid powinien uciekać. On zupełnie coś zrobił odwrotnego. Powinniśmy uciekać. Tam, gdzie jest przekleństwo, tam, gdzie jest nieczystość, od takich miejsc, od takiego towarzystwa powinniśmy uciekać. Jeśli chcemy być zachowani w dniu pokuszenia. A więc kuszeni jesteśmy przez świat i jego system wartości. Mamy myśleć zupełnie inaczej, tak jak niedawno słyszeliśmy, brat Wojciech nam usługiwał. Mamy się przemieniać w naszym myśleniu, aby być myśli Bożej. W jaki sposób mogę to zrobić? Tylko w jeden sposób. Musisz naprawdę mieć głęboką przyjaźń z tą księgą. Prawda? Kiedy jesteś przyjacielem tej księgi, rozmyślasz, czytasz, rozmyślasz, to wtedy pozwalasz, żeby twoje myśli były prostowane według Bożych myśli i napełniasz swój umysł Bożymi myślami. Nie kłamstwami, nie oszustwem, nie złudzeniem. A więc kuszeni jesteśmy przez świat, kuszeni jesteśmy, jak mówi Jakub w pierwszym rozdziale 12-13, przez nasze własne pożądliwości, które w nas są, w naszym ciele. To są bardzo mocne siły i wyzwania, przed którymi człowiek wierzący stoi. Dopóki jesteśmy w tym ciele, ciągle ten stary człowiek, ta cielesność, to, co Bogu się nie podoba, będzie nas chciało poprowadzić w kierunku przeciwnym Bogu, abyśmy nie szli za Bogiem. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tak napisał Jakub w swoim liście. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nawet apostoł Paweł wiedział, albo przede wszystkim liderzy i przywódcy muszą wiedzieć, że nie są wolni i nigdy nie byli i nie są wolni od pokuszeń. od ataków sił ciemności, skoro Jezus był kuszony. Syn Boży, największy przywódca i lider. To nikt z nas, łącznie z pastorami, z księżmi, nie mogą pomyśleć, nikt nie może pomyśleć, że nie będzie kuszony, ale jesteśmy kuszeni. Dlatego Paweł w liście do Koryntian, 1, 9 rozdziale, w wierszu 27 napisał takie znamienne słowa odnośnie samego siebie. On modlił się o Bożą ochronę, on modlił się, aby nie zawieść. I tam jest napisane w tym 9 rozdziale, w wierszu 27, on mówi tak, ale umartwiam ciało moje. 1 Koryntian 9:27. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Dosłownie, sam nie był jak ten, który próby nie przeszedł. Czyli uległ pokusie. Umartwiam. Coś robię w tym kierunku, abym nie uległ pokusie. Abym nie został oszukany i zwiedziony, abym się nie poddał. A więc gdy się modlicie, mówcie, zachowaj mnie. Zachowaj mnie przed pokuszeniem. Moi drodzy, mamy wspaniałe przykłady mężów Bożych, Józefa, Daniela i wielu innych, którzy w najróżniejszych pokuszeniach i pokusach potrafili powiedzieć nie dla pokuszenia, nie dla grzechu. Ale nie wszyscy. Kiedy czytamy list do Koryntian, 10 rozdział, apostoł Paweł tutaj pisze tak, w tym 10 rozdziale 1 listu do Koryntian od 1 wiersza. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, to słowo porneia tu jest używane. Jak niektórzy z nich się oddawali, wszeteczeństwu ich padło, ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana. Jak niektórzy z nich kusili od wężów, poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi? Co ma robić? Niech baczy, aby nie upadł. Bądź czujny. Bądźmy czujni. Pilnujmy swojego życia, pilnujmy samych siebie. Bądźmy tymi, którzy modlą się o samych siebie, nie tylko o błogosławieństwo, nie tylko o różne rzeczy, ale modlę się, Boże, zachowaj mnie. Kiedy przyjdzie próba, kiedy przyjdzie doświadczenie, Boże, daj mi siły. Bo kiedy przychodzi próba i doświadczenie, to wtedy czasami już nie mamy nawet sił się modlić. Wymódl to wcześniej. Módl się o siebie wcześniej, abyś był przygotowany. Abyśmy nie ulegli temu, co próbuje nas kusić, czym świat próbuje nas zwodzić, nasze ciało, nasza cielesność, czy też szatan, czym próbuje nas zwodzić, abyśmy upadli i abyśmy później nie mogli później powstać, albo nie mieli też odwagi, śmiałości do tego, aby powstać. Bałwochwalstwo, wszeteczeństwo, ale zauważcie, że tutaj też jest napisane kuszenie Pana. Bóg nas nie kusi do złego. To już stwierdziliśmy. Ale my możemy kusić Boga. Wiecie, jak Go kusimy? Kiedy wchodzimy w miejsca, w których On mówi nie chodź tam. Kiedy decydujemy się zrobić coś, o czym On wyraźnie mówi nie chodź, a jeszcze modlimy się, Boże, pomóż mi. To jest kuszenie Boga. Kiedy coś jest złego, coś jest grzechem, to nie próbuj tego usprawiedliwić, z tym chodzić i modlić się, żeby Bóg cię jeszcze pobłogosławił. To jest kuszenie Boga. Po prostu Musimy to zostawić, odwrócić się od tego. I tutaj jest także powiedziane szemranie, ani nie szemrajcie. Czyli nie narzekajmy. Nie narzekajmy na Boga, nie narzekajmy na innych, nie narzekajmy na... Nie bądźmy ludźmi ciągle niezadowolonymi. Ale co Słowo Boże mówi? Ale okazujcie wdzięczność, bądźcie wdzięczni. Dziękujcie Bogu we wszystkim. A więc szemranie, narzekanie, niewdzięczność nie podoba się Bogu. Unikajmy tego, abyśmy nie upadli, tak jak właśnie tamci, co stało się przestrogą dla nas. Wiedzmy o tym, moi kochani. Takie wiele jest takich obietnic, 2 Tesaloniczan 3:1-3, że Bóg jest wierny, utwierdzi nas i strzec będzie od złego. Bóg sam to obiecuje. Zobaczmy może do tego fragmentu Bożego Słowa. 1 Tesaloniczan, który daje nam to takie zapewnienie, że On nas będzie strzegł. On jest z nami. Przepraszam, to jest 2 Tesaloniczan 3:1-3. Na ostatek, bracia, dodam siostry, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Albowiem wiara, dosłownie wierność, to słowo powinno być oddane, ale wierność nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. I mamy w liście Judy na koniec tego listu i w liście Piotra zapewnienie, że Bóg udzieli nam wszelkiej mocy, udziela nam wszelkiej mocy i łaski, aby zachować nas bez skazy, bez zmazy, aż do dnia Jego przyjścia. Takie mamy Boże obietnice w Bożym Świętym Słowie. List Judy, 24, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. A więc Bóg daje nam wyraźnie zapewnienie, że jest po naszej stronie, że jest z nami i że udzieli nam łaski i mocy i siły, abyśmy nie ulegli pokuszeniu czy też zwiedzeniu. A więc gdy się modlicie, mówcie. Nie wprowadzaj, nie prowadź, zachowaj mnie w godzinie próby, zachowaj mnie w godzinie pokuszenia. Nie prowadź mnie. Nawet, wiecie, to jest taka modlitwa, która pozwala Bogu na to, że Bóg w ogóle może pewne rzeczy zatrzymać wcześniej i nie dopuścić do nas pokuszeń wcześniej, które może by na nas przyszły, byśmy ich uniknęli. Jak to mówią, że zawsze lepiej zapobiegać. Prawda? A więc ta modlitwa jest taką modlitwą zapobieganiem. Panie, zachowaj mnie. I też zachowaj nas od złego, czyli od diabła, od jego ataków, od jego podstępów. Słowo Boże mówi, że te metody diabła, sposoby działania diabła nie są dla nas wierzących czymś tajemniczym, ukrytym. My doskonale wiemy, jakie są jego zamysły, metody. W 2 liście do Koryntian, w 2 rozdziale, w 11 wierszu jest napisane tak, Paweł mówi, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. To słowo zamysł oznacza metody, sposoby jego działania, jego postępowania, aby nas szatan nie podszedł. Jego metody bowiem są nam dobrze znane. Gdybyście przeczytali od 5 do 11 ten fragment, okazuje się, że jednym z takich zamysłów, podstępów diabła jest to, abyśmy nie przebaczyli naszym winowajcom, albo też nie umieli samym sobie przebaczyć. Czasami jest tak, że modlimy się i wyznajemy grzech I wierzymy, że Bóg nam przebacza, ale sami sobie nie potrafimy przebaczyć. I w tym fragmencie, kiedy Paweł pisze, jego metody, zamysły są nam dobrze znane, mówi Paweł tak, przebaczcie temu, który wcześniej został wyłączony z tego zboru, który popełnił straszny grzech, ale który się upamiętał, przebaczcie mu. Nie trwajcie w nieprzebaczeniu wobec niego. Ale też tam jest napisane, żeby on też umiał sam sobie przebaczyć. Jego metody są nam dobrze znane. I tą metodą jest utrzymanie nas w nieprzebaczeniu, w rozgoryczeniu, w zgorzknieniu wobec tych, którzy zawinili wobec nas. Ale zamysły są nam znane. Bóg nas ostrzega i Bóg nas wzywa, abyśmy tak nie robili. W liście Piotra, gdzie mowa jest o tym, kiedy modlimy się, zachowaj mnie od złego, w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, tam jest mowa z kolei o tak prozaicznej rzeczy, jaką są troski. Wszelką troskę, 5 rozdział, wiersz 7, 1 listu Piotra, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Więc mamy obietnicę, że Bóg da nam siłę. Ale też zwróćcie uwagę, bądźmy trzeźwi. A więc nie pozwól, aby jakiekolwiek troski w taki sposób zapanowały w twoim umyśle, że diabeł dosięgnie ciebie i poprzez tą troskę i zmartwienie ograbi cię z wiary i będzie mógł zniszczyć twoją wiarę. Jego metody są nam dobrze znane. Dlatego jest napisane, wszelką naszą troskę mamy złożyć na Niego. Zaufać Bożej łasce, że Bóg nas nie zostawi, nie opuści, będzie się i zatroszczy się o nasze życie. List Jakuba, 4 rozdział, wiersz 6 i 7, mówi o innej rzeczy, o innym zamyśle i sposobie i metodzie diabła, to jest doprowadzić nas do stanu takiego samozadowolenia, co Biblia też nazywa pychą. Jestem tak dobry. O, ileż ja już mam błogosławieństw, ile ja już zwycięstw, ja jestem niepokonany. Popatrzcie, tutaj jest napisane wiersz 6 i 7. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czasami ta pycha przychodzi niespostrzeżenie, nie? Jestem lepszy niż inni. Ważniejsi niż inni. A tam ci ludzie to. I lubimy się wynosić ponad innych. To są metody diabła. Też jako Boże dzieci nie jesteśmy wolni od tego rodzaju pokuszeń i sposobów, w jaki diabeł próbuje nas atakować. Może to brzmi, znaczy to na pewno brzmi śmiesznie i głupio. Ale słyszałem ludzi, którzy rozgłaszali takie rzeczy w dużym zborze. Mówili, tylko 3 osoby są święte w tym zborze. Ja i jeszcze wymienia. To już trzeba mieć naprawdę. Najgorzej, że te osoby nie widziały swoich kłamstw, przewrotności, zwiedzenia i tak dalej. Ale uważały, że są najbardziej święte. Wiecie, ja już mówiłem nieraz u nas, człowiek święty to nie jest ten, który mówi, że jest święty. To jest ten, który uważa, że jeszcze mu tak wiele brakuje. Zdaje sobie sprawę ze swoich słabości, ułomności. To jest święty. To jest ten, który pragnie podobać się Bogu całym sercem. To jest święty. Który polega na Bogu i na Jego łasce. To jest święty. Daleki jest od wyróżnienia samego siebie. Ojej, bardzo daleki. Tak więc pycha. Co jest antidotum? Poddajcie się Bogu. Uniżcie się pod ręką Bożą. To jest antidotum. I jeszcze na koniec jedna rzecz. Przyjaźń ze światem. Jego metody. Przyjaźń ze światem. Dzisiaj diabeł uprawia masówki. Masowo zwodzi, oszukuje, okłamuje ludzi. Masowo. Poprzez niemoralność, pożądliwość na tym tle, poprzez okultyzm, wróżby, czary i różne rzeczy. Masowo. Ludzie jak muchy na lep lgną do tych rzeczy. To jest trendy i moda, ale w Kościele jest inaczej, moi kochani. Kościół nie ma naśladować tych rzeczy. Jest skromność, jest czystość, jest przyzwoitość. To jest w Kościele. W świecie jest inaczej, ale w Kościele jest zupełnie. Bo inaczej Jakub pisze tak w 4 rozdziale, wierszu 4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Przyjaźń ze światem. A więc musimy być bardzo, bardzo uważni, aby nie próbować naśladować stylu świata w modzie, w ubieraniu, w zachowaniu, w mówieniu, w tym, co jest najważniejsze. Dlatego dobrze jest patrzeć do lustra Bożego Słowa. Dobrze jest pozwolić Duchowi Świętemu oddziaływać na nasze serce. A Duch Boży poucza nas. Wiecie, że Duch Boży poucza nas. I mówi, co wypada, co nie wypada. Co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Co wolno, a czego nie wolno. A my chcemy być uczeni przez Ducha Świętego. Dlaczego? Bo wybieramy się tam. Być w Jego Królestwie. Być w Jego obecności. Moi drodzy, będziemy się modlić. Gdy się modlicie, mówcie. Nie wódź mnie. Panie, nie prowadź mnie. Panie, zachowaj mnie. A jeśli już, to daj mi ochronę. Daj mi mądrość. Daj mi wyjście. W pokuszeniu i w próbie. Chociaż, Panie, zachowaj mnie od złego. Od przeciwnika, od wroga. Abym był czujny. I abym mógł rozpoznać jego metody. I abym nie uległ tym przynętom, które on zastawia, sidłom, które on zastawia na moje życie. Popatrzcie, mamy się o to modlić. Dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, odnośnie modlitwy przyszła taka myśl do mnie, Bóg mówi, bądźcie gwałtownikami, domagajcie się usilnie, proście. Tak jest napisane? Jezus użył wielu przykładów takiego nalegania. Boże, pobłogosław, daj mi. A też Bóg mówi, módl się, zachowaj mnie. Mamy się o to modlić. Nie stać, nie patrzeć, co przyniesie dzień. Módl się, czuwaj, a będziesz błogosławiony, będziesz zachowany. Bóg przeprowadzi ciebie albo sprawi nawet, że to, co zamierzał diabeł, zostanie unicestwione dużo wcześniej i nie dotknie twojego życia.